No teraz to ja jestem w kłopocie, bo jak czasami jest jakoś ostry zarzut sformułowany, to człowiek choćby z racji tego, że ten zarzut jest, już chce pokazać, że potrafi odpowiedzieć, to coś na prędce wymyśla. Natomiast ten głos Krzysztofa pozwoli, że będę mówił po imieniu, będę się trzymał do końca, już mam nadzieję tej konwencji nie zapomnę, jest właściwie glosą do tego, co do książki, w związku z tym moja wypowiedź też będzie glosą do glosy, ale w takim sensie, że przygotowałem sobie trochę odpowiedź obszerniejszą, ponieważ czytałem całość tych ponad 50 stronic i niektóre wątki zostały tutaj pominięte, więc ja też w tych uwagach pominę. Natomiast na początek bym powiedział tak, że cóż ja mam powiedzieć, skoro ciebie Pan Bóg opuścił, bo piszesz artykuł na 50 stronic, no to co ja mam powiedzieć, pisząc o życiu wiecznym ponad 600, ale to już zmilczmy, tak? Zwłaszcza, że żeby za daleko idących wniosków nie wyciągać. Ale może, drodzy Państwo, to jest tak, Krzysztof pisze książkę o milczeniu. Może trzeba wielu słów użyć, żeby milczenie opisać. I w moim przypadku może jest tak samo. Jeszcze Państwo mi pozwolą, ja muszę przeprosić Krzysztofa za dwa kardynalne błędy, które popełniłem w jego nazwisku, dziękując mu za wcześniejsze uwagi, które mi i wypowiedział w trakcie wykładów i mailem przesłał. No, raz, jeden błąd w nazwisku, ale ja popełniłem dwa, więc za to przepraszam i zdaje się, że będzie, jest planowane wydanie tej dyskusji. To tam na pewno już wszystkich proszę, żeby mi przypomnieli, gdyby nie było, żeby poprawnie twoje nazwisko zostało przeze mnie napisane. A teraz już do tego, co zostało powiedziane. No, nie muszę ukrywać, że taka jest przewaga poezji czy poety nad sceptykiem. Nie chcę mówić nad filozofem, ale poety nad sceptykiem, że właściwie nic więcej już nie trzeba powiedzieć poza tym, co zdaje się we własnym przekładzie powiedziałeś. Ja bym chciał mieć taki talent literacki, żeby w takich kilku czy kilkunastu frazach oddać to, co jest faktycznie istotne, a nawet jeśli nie oddać to, co jest istotne, bo ktoś może powie, że tam nie ma konceptualizacji, to przynajmniej wprawić Państwa w taki zachwyt, jak wtedy, kiedy Krzysztof swój przekład wiersza cytował. To, co jest mi bliskie z tego, co Krzysztof powiedział, to unikanie metafizyki czy obrazów metafizycznych do konceptualizacji pewnych pojęć, chociażby pojęcia duszy. Być może te wszystkie nieszczęścia czy te wszystkie aporie biorą się właśnie stąd, że próbujemy nadać jakiś jasny obraz czy jasną formułę temu, co właściwie nie daje się w ten sposób uchwycić. I być może walczymy tylko z pewną metafizyczną fikcją, a nie z rzeczywistością, która za danym pojęciem czy daną metaforą ma się kryć. No ja nie ukrywam, że mnie pojęcie duszy czy nieśmiertelnej duszy jest bliskie o tyle, o ile jest pewną metaforą wskazującą na być może coś więcej, coś dalej, czy być może na jakąś nadzieję, czy właśnie wyostrzającą apetyt na więcej niż otrzymaliśmy tutaj. To nie znaczy, że tutaj niektórzy z nas przynajmniej otrzymali mało. W związku z tym też mi jest bliższa idea raczej wiary w wieczność, czy nawet jakiejś ukrytej intuicji wieczności, niż rozważania argumentów za i przeciw. I to chyba nie jest zresztą takie bardzo niechrześcijańskie. Z tego, co ja wiem, to dogmat o nieśmiertelności duszy został sformułowany dość późno, chyba w 1513 roku przez Leona X, notabene przez papieża, który w chwili wyboru nie był księdzem nawet, tak? Ale to w tamtych czasach się zdarzało, że święcenia kardynałowie dostawali dopiero później, na dodatek papieża, który 3 lata później wydał edykt, w którym nakazywał karać śmiercią wszystkich tych, którzy by w papieżu nie uznawali wikariusza Chrystusa na ziemi. Ale to już jest, to nie ma być deprecjonowanie dogmatu nieśmiertelności duszy, to nie ma być argument jakiś ad hominem czy ad personam, znaczy ad hominem raczej. Teraz druga uwaga, z którą się też chciałbym całkowicie zgodzić i to nie będzie sprzeczne, mam nadzieję, z tym, co powiedziałem poprzednio, odpowiadając na przykład Ryśkowi, że rzeczywiście tak sądzę, to co Krzysztof tu starał się akcentować, że wieczność może być tylko darem, ale to nie znaczy, że najpierw zakładam, że istnieje darczyńca. Być może właśnie najpierw doświadczam pewnego daru życia, czy daru istnienia i stąd rodzi się to, co jest potem być może darem nieskończonym, czy darem nieutracalnym. W tym sensie to rzeczywiście pewnie właściwszą byłaby dyskusja w ogóle o życiu wiecznym z perspektywy religijnej tylko. Ja zresztą muszę powiedzieć, że zawsze się dziwiłem dominikanom, którzy tutaj tak konsekwentnie, nawet zapraszając nas do wygłaszania tych wykładów czy polemik, mówią o teologii naturalnej. No, mnie jednak jest bliska teza, że teologia naturalna to naprawdę drewniane żelazo. I w odniesieniu do życia wiecznego chyba jest podobnie. Więc jeśli już usiłujemy jakąś teologię, bo ja nie wiem, czy w ogóle stan natury istnieje taki, w którym by, no jak, można zawiesić to wszystko, w co się wierzy, czy co się przyjmuje. Stan natury, to jest chyba nawet hipoteza teologiczna stanu, który prawdopodobnie nie został nigdy urzeczywistniony. Konsekwentnie przyjmując nawet na kreacjonizm i otwartość jakąś natury ludzkiej na działanie Boga Stwórcy, to chyba w ogóle o jakiejś naturze czystej czy mówić nie można. I tak samo rozumie rozum, albo jest wzmocniony wiarą, albo nie jest. Albo takiej czysto racjonalnej perspektywy, to chyba nawet trudno byłoby mówić. To tyle raczej tej glosy. Uwagi, które ty pominąłeś, ja również pominam, chociaż w tekście pisanym już na nie odpowiedziałem. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo.